Poniedziałek nie dla każdego dzień przyjemny, ale już poza nami w większości. Teraz mam nadzieję dla tych, którzy przyszli na to spotkanie, że jest to czas przyjemny dla was, dla mnie bardzo. Cieszę się, że to dzięki wam też ten program funkcjonuje, bo gdyby nie było tych kilkuset widzów na każdym z tych programów, no to pewnie powoli mi by się coraz mniej chciało to robić. Także wiedzcie, że nawet swoją obecnością dajecie mi i też innym braciom i siostrom zachętę. A teraz być może jeszcze jest jakaś zachęta konkretna od was na czacie. Można pisać. Proszę bardzo.
Wczoraj głos Brzoza Biała. Dzięki za kolejne wgryzanie się w wersety listu do Galacjan. Pastorze, jestem wdzięczna, że odpowiedział pastor na moje pytanie o kuszenie diabła. Wcześniej nie zauważyłam odpowiedzi pastora, więc tym bardziej się ucieszyłam. Tak sobie myślałam na ten temat, czy diabeł zawsze działa logicznie, czy też jak to diabeł ma wszystkie złe cechy, jakie sobie można wyobrazić.
To już odpowiedziałem. Dalej tam w komentarzach, także staram się czytać wasze komentarze i odpowiadać, jeśli trzeba. Tu pokazałem 6 rozdział listu do Efezjan. W końcu bracia, to jest od 10 wersetu, w końcu bracia moi umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego, czyli sami nie damy rady w tym zwarciu z diabłem, czyli pierwsze, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Bez Boga nie pokonamy zasadzek, podstępów i przeróżnych afer przeciwko nam realizowanych przez diabła. Dalej, 11 werset. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Pytanie było o logikę. Zasadzka musi, że tak powiem, zaskakiwać logiką, no, tego, który się nie spodziewa. Jest spiskiem przemyślanym, że najpierw się kogoś wprowadza w jakiś stan, a potem się go atakuje. No, na tym polega zasadzka. I później potwierdzenie tej obserwacji, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, czyli nie z człowiekiem, nie z ludzką mądrością, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I później, no już nie będę całego tego fragmentu omawiać, ale werset 12 zawiera bardzo dużo takich hierarchicznych określeń, porządku i władzy. Także absolutnie ataki diabelskie nie są ani nielogiczne, ani chaotyczne. Są bardzo skrupulatnie przemyślane i dobrze zorganizowane. Dlatego bez Boga nie damy rady ich odeprzeć. I druga ochrona to jest Kościół, wspólnota wierzących. Szatan chodzi wokoło, starając się kogoś pochwycić, ale Kościół jest zamierzoną przez Boga ochroną. Także mam nadzieję, że szczególnie ten 6 rozdział listu do Efezjan będzie dla ciebie też, tu pozwalam sobie mówić na ty, bo tak mówimy w Kościele sobie nawzajem między chrześcijanami, będzie pomocą w takim przygotowaniu się i zrozumieniu diabelskich ataków.
Jeszcze 3 głosy odnośnie naszych spotkań codziennych. Sunday Driver. Każdy dzień ze Słowem Bożym jest przyjemny. Casa Pueblo. Pastorze, wieczór bez Biblii w czasie zarazy. Nie wyobrażamy sobie tego. I Zofia Ciechańska. Najprzyjemniejszy czas dnia.
Bardzo dziękuję za tę zachętę. Wiedzcie, że dla mnie, dla nas tutaj to też jest dokładnie tak samo, jakście opisali. Bardzo niezwykły czas. Nie funkcjonowaliśmy do tej pory właśnie w taki sposób. Gdzieś rano coś, to jest dość oczywiste, że zajmujemy się Biblią, ale wieczorami to już raczej myśli idą ku jakiejś rozrywce, pogadaniu z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Także nie było to normą w moim życiu, żeby wieczorem jeszcze czytać Biblię. No to tak, że tak powiem, Bóg wytworzył tę sytuację i ja jestem mu bardzo za to wdzięczny i cieszę się za tą taką wieczorną wspólnotę, którą mamy ze sobą nawzajem. Tyle? To pomodlę się. Kochany Ojcze, dziękujemy ci za twoje słowo, za to, że możemy razem z braćmi i siostrami się nad nim pochylać. Prosimy Cię i dzisiaj o zachętę z Niego, o radość z przebywania razem. Prosimy Cię też o zmiany w naszym życiu, żeby nie było to tylko dowiadywanie się czegoś ciekawego, ale żeby Twoje słowo dotykało tam, gdzie potrzebujemy jeszcze Twojej interwencji. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Ja dziękuję też za pomoc Rafałowi Toczyłowskiemu. To dzisiaj był Rafał z nami też na programie jako doktor chemii. Dzisiaj jest jako nauczyciel greckiego, także widzicie, człowiek orkiestra. Nauki ścisłe, widzicie, wcale nie są w jakiejś kontrze czy przeszkodzie, jeśli chodzi z różnymi naukami humanistycznymi, no a językoznawstwo na pewno jest do tych nauk bardziej humanistycznych, choć umysł ścisły się do nich, do tego przydaje. Także Rafał, wiem, że już jest z nami. Dzisiaj też będziemy słowa greckie z owocu Ducha Świętego analizować, ale najpierw taka ogólna uwaga. Pamiętacie, jak apostoł Paweł w trzecim rozdziale rozpoznał ich problem, czy przedstawił ich problem, mówi trzeci rozdział, trzeci werset. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Nie? Nawrócili się do Jezusa Chrystusa, nastąpiło u nich nowe narodzenie, przebaczenie grzechów i tak dalej, zostali zbawieni. Doświadczyli też mocy Ducha Świętego, drugi werset o tym pokazuje i czwarty zresztą również. I potem przez fałszywych nauczycieli weszli w tę herezję, w fałszywą naukę, że sama wiara w Jezusa Chrystusa to jest za mało, żeby być zbawionym, że trzeba teraz dać się obrzezać i wejść w przestrzeganie całego prawa mojżeszowego. Nie? Paweł to podsumował jako życie według ciała. Zobaczcie, rozpoczęliście w duchu, życie przez wiarę to jest właśnie życie w mocy Ducha Świętego i w posłuszeństwie Bogu. Życie pod prawem mojżeszowym, czyli najpierw teologia się, można powiedzieć, zmienia, czyli myślenie się zmienia, to jest wejście w życie według ciała. I zobaczcie, kiedy mamy później już ten obszar, gdzie my jesteśmy, czyli piąty rozdział, gdzie zaczyna mówić o życiu kościelnym, już zostawia te teologiczne spory, to zobaczcie, jaki jest owoc tamtego teologicznego przemienienia ich. Żyli według Ducha, żyli przez wiarę, przez zaufanie Chrystusowi, a teraz żyją według prawa, żyją na podstawie swoich uczynków. Jaki jest efekt? Efektem są kłótnie w Kościele. Efektem jest żarcie się w Kościele. Mówiliśmy o niepokoju, czytając, poszerzając to z listu Jakuba. I zobaczcie, że takie dwa jak gdyby obrazy. Najpierw przeczytaliśmy te uczynki ciała, które są związane z fałszywą teologią, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć, to taki będzie efekt twojego życia. A zaraz obok, już nie będziemy tych uczynków ciała czytać, żeby was nie katować za dużo, zaraz obok jest owoc Ducha Świętego. Czyli tak jak tam było przeciwstawienie ciała i ducha, wiary, nie, tutaj by trzeba powiedzieć ciała i ducha, czyli uczynków i życia przez wiarę, przez zaufanie. Tak tu koło siebie mamy uczynki ciała i tam największa grupa to są te takie rzeczy występujące przeciwko zgodnej wspólnocie w Chrystusie. Tych grzechów społecznych jest tam połowa. No a z tym skontrastowane jest właśnie, skontrastowany jest owoc ducha. Przeczytajmy, to jest 22 werset. Owocem zaś ducha są. Chyba sprawdźmy, czy są, bo już mi się... Jest, no, tak też myślałem, bo tu nie pasuje. Owocem zaś ducha jest, powinno być, no i rzeczywiście w tekście greckim jest też jest. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Nie? Zobaczcie, że tam są grzechy ciała, postępowanie ciała, przeciwko nim niby jest zakon, ale nieskuteczny z powodu słabości grzechu, jak apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian na przykład, a przeciwieństwem tego jest życie przez wiarę, życie w mocy Ducha Świętego i tego efektem będzie będą te cechy, owoc Ducha Świętego. I mówiliśmy, że tu nie chodzi o to, żeby te cechy gdzieś pojawiały się tak, powiedzmy, chaotycznie i niezależnie od siebie, tylko że to jest życie skoncentrowane na Chrystusie, życie przemieniania się na obraz, na podobieństwo Chrystusa. Czyli te wszystkie cechy chrześcijanie powinny harmonijnie się rozwijać. Ale tak jak obiecałem, przeanalizujmy każdą z nich. Na początku jest miłość, to dość proste słowo. Zapewne tu jest agape. Tu tak, nie ma co do tego wątpliwości. Agape to jest, tam mówiłem, że są trzy rodzaje słowa, które się często tłumaczy jako miłość. Miłość jako związek seksualny, to jest to eros. Później phileo, to jest taki związek przyjaźni, który też niekiedy, po angielsku to cały czas oni tam kochają coś, nie? Albo love coś, albo like coś i to im się, że tak powiem, zmieni. Znaczy, przemiennie jest używane. No i najwyższy rodzaj takiej miłości, która po pierwsze szuka dobra drugiej strony i po drugie jest gotowa do poświęcenia, nawet poświęcenia swojego życia. Taką miłość Bóg nam okazał, posyłając swego Syna za nasze grzechy. Także przy miłości nie będziemy się długo zatrzymywać. Przejdźmy dalej. Co mamy po miłości? Radość. Rafał, czy tu jest jakiś?
Chara. Chara, to słowo jest i to znaczy radość. To jest to samo słowo albo ten sam korzeń słowotwórczy, który jest użyty w liście do Filipian. Jak apostoł Paweł powtarza wielokrotnie, żeby się radować, to jest właśnie z tego samego źródła.
Mamy reminiscencję, bo pamiętamy list do Filipian, do kościoła, który Paweł najlepiej, można powiedzieć, znał, to niedobre słowo, najbardziej się przyjaźnił, najbardziej lubił kościół właśnie chrześcijan w Filipii. Od nich też brał pieniądze, co było dowodem wielkiego wzajemnego zaufania. I tamten list zawiera najwięcej nakazów, radujcie się. Ale to odsyłam do czasu sprzed 2 miesięcy, gdzie rozpoczęliśmy właśnie od listu do Filipian, tego najbardziej radosnego listu apostoła Pawła. Także widzimy, że i do Galacjan, choć nie tak szeroko jak do tych w Filipii, jednak też mówi o radości. Co dalej?
Następne słowo to pokój, irini. I to słowo w standardowym znaczeniu ma szerokie znaczenie, tak jak w polskim, i to jest również odpowiednik hebrajskiego szalom.
Czyli Ireny będziemy teraz nazywać szalom? Tak postulujesz?
Nie, niekoniecznie.
Okej. Czyli pokój w takim, pokój jest zaprzeczeniem wojny, nie? Tak można by pokazać to. List do Rzymian też to jasno pokazuje, że byliśmy kiedyś wrogami Boga, a teraz w Chrystusie uzyskaliśmy, mamy pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem, czyli nie zagraża nam żaden atak, ani podstępny, ani jawny. Mamy pokój.
To może też oznaczać wewnętrzny pokój wynikający z naszej relacji z Bogiem.
Amen. Mhm. Czyli pokój wtedy oznacza coś takiego jak spokojne sumienie, brak niepokoju, nie? Tu wtedy, bo pokój wojna albo pokój niepokój rozumiany jako strach, że brak strachu w życiu. Nie? Jedźmy dalej.
Następne słowo makrothymia, I to słowo oznacza cierpliwość lub wytrzymałość, czyli w pierwszym sensie to stan pokoju w oczekiwaniu na wynik czegoś, a w drugim zdolność wytrzymania pod presją albo gdy człowiek jest obiektem prowokacji. Słowo samo składa się z dwóch części. Makros to znaczy długi, odległy, daleki i thema to jest ofiara w sensie rytualnym, czyli dlatego w angielskim jest takie słowo long suffering, czyli wytrzymałość na długi czas. To jest dosyć dobre tłumaczenie.
No, to ciekawa, ciekawa ta analiza. Myślę, że to, bo to ona jest cierpliwość, nie? Ale tu rzeczywiście cierpliwość w polskim też jest powiązana z cierpieniem, bo tu o to chodzi, że to jest zdolność, długotrwała zdolność do znoszenia cierpienia. I to cierpienia, tak jak powiedziałeś, w tym sensie ofiara, czyli to jest sensowne cierpienie, nie? Czyli dla jakiejś wartości, dla czyjegoś dobra, no tu z agapę to jest ewidentnie związek z tą miłością, która jest gotowa do ofiary, która jest gotowa do poświęcenia. Ale warto pamiętać, że cierpliwość, na przykład rodzice dzieciom muszą okazywać cierpliwość, nie? Bo liczą, że kiedyś to dziecko zmądrzeje, że kiedyś wyrośnie z głupoty, czy tam no, pozbędzie się głupoty, albo pomożemy dokładnie pozbyć się mu głupoty. I żyjemy, cierpimy z jego powodu z nadzieją, że kiedyś to wyda owoc. Nie? Czyli to jest takie znoszenie przeciwności w celu. Tak bym tę cierpliwość definiował. Dzięki. Łagodność następna.
A to słowo w greckim to jest Christotis, co oznacza dobroć, uprzejmość, hojność. Albo prawość moralna. I to słowo może być zastosowane zarówno do człowieka, jak i do Boga samego. I to wywodzi się od przymiotnika Christos, co znaczy prawy moralny, ale to słowo nie powinno być mylone z Christos, które oznacza namaszczony, albo Chrystus, bo jest inaczej pisane to słowo, to nie jest ten sam korzeń słowo
twórcze. Podobieństwo w wymowie jest, ale całkowicie różne znaczenie i różne źródło słów, rozumiem.
Tak, tutaj jest ita, nie iota.
Ciekawe jest, że obok jest dobroć, przynajmniej po polsku. Tu jest jako... Ja mam uprzejmość, to w ogóle to nie pasuje nijak. I zaraz jest dobroć, nie? Po angielsku rzućmy okiem.
Dobroć w sensie, że ktoś jest dobry, czyli prawy moralnie w tym sensie.
Ja bym osobiście, jeśli bym miał wybierać to znaczenie, to bym poszedł w kierunku tej prawości moralnej tutaj. Bo jeśli by były dwa te słowa koło siebie takie, to dobroć, nie? Że człowiek jest dobry dla innych, no to byłoby powtórzenie, jakaś nie, jak gdyby zła ekonomia języka, nie? Bóg tu bardzo precyzyjnie dobrał te słowa, także nie wiedziałem, że to słowo ma też ta dobroć, łagodność, że ona oznacza też taką prawość moralną. Jest takie słowo, które bardzo trudno przetłumaczyć na język polski. Integrity, mówi się, że ktoś jest man of integrity. To jest bardzo powszechne słowo w angielskim, kiedy opisujemy jakichś tam wielkich, szlachetnych ludzi. O, chyba szlachetny. To by było najlepsze po polsku, nie? Nie wiem, co Rafał o tym myślisz. Man of integrity. Zwykle się to tłumaczy prawy, uczciwy, ale chyba szlachetny byłoby najbliższe. I rozumiem, że w tym słowie opisujący tę część owocu ducha, to jest jako jedno z takich podstawowych znaczeń tego słowa.
Tak, myślę, że angielskie słowo integrity, man of integrity, bardzo by pasowało w tym kontekście.
Warto sobie to gdzieś zaznaczyć, bo Tego nie będziemy wiedzieli, to ani interlinear nam nie da, to dopiero takie no, sprawdzenie słownikowe znaczenia tego słowa. Możesz jeszcze raz powtórzyć wymowę. Chri...
To jest Christotis. Christotis.
I jeszcze raz te trzy znaczenia, jakbyś wymienił.
Prawość, dobroć, uprzejmość.
Tutaj prawość, szlachetność. Mhm. Już. No i dalej mamy to, tę dobroć, tak? Jak to jest po grecku?
A tutaj właśnie to słowo następne wywodzi się od przymiotnika agathos, czyli dobry. A ta druga część tego słowa, bo samo to słowo się wymawia agathosini, to jest po prostu taki przyrostek dodany, to sini, który jest używany do tworzenia abstrakcyjnych pojęć od przymiotnika albo rzeczownika, tak jak w polskim wolny, wolność, hojny, hojność i tak dalej. Więc to jest po prostu dobroć, takie słowo w sensie najbardziej podstawowym. Taka leksykalna definicja to jest pozytywna cecha moralna charakteryzująca się zainteresowaniem dobrem innych.
Czyli ogólnie szuka dobra, a nie zła. Tu pozdrawiamy też wszystkie Agaty, czyli wiemy już, co znaczy Irena, wiemy, co znaczy Agata. No, bardzo ciekawe odkrycia. Agata, czyli dobra. Dzięki. Czyli dlatego myślę, że w tym kontekście, jak koło siebie jest ta prawość, bo takśmy ją przetłumaczyli, i teraz dobroć, to daje większą ekonomię, czyli lepsze, wiecie, przekazanie w mniejszej ilości słów, większej treści. Jakby dobroć i dobroć, czy taka, jak to w angielskim, bo ja mam na przykład tu w tym moim tłumaczeniu kindness i goodness, no to są bardzo blisko znaczne, a tu myślę, że jest głębsza treść, że tu jest taka właśnie prawość moralna, czyli że wszystkie cechy życia i dziedziny życia są ześrodkowane na Bożych zasadach, skupione, że Boże normy sprawiedliwości i tego, co dobre, cechują moje postępowanie, a druga to jest taka postawa szukania dobra u kogoś, nie? Znaczy dla kogoś. Pistis, no to tu proste, nie? Znaczy, no, zwykłe to słowo wiara. Czy coś więcej chciałbyś?
Bardzo podstawowe znaczenie, tak jak powiedziałeś, i definicję tego słowa mamy w pierwszym wersecie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Sam apostoł Paweł wyjaśnia, czym jest wiara.
Wiara jest, sprawdźmy, w liście do Hebrajczyków, chociaż mówię, to jest kwestionowane przez niektórych autorstwo apostoła Pawła, ale
zgoda.
Niekiedy się też na tym łapię, że tak mi przypomina to styl i myśl apostoła Pawła. Mówisz o którym wersecie? A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zaufanie, nie? Tak, bo wiara, no to się komuś kojarzy z zespołem dogmatów, nie? Jakiej wiary jesteś, nie? To nie chodzi o to, że tam lewo czy prawo sławnej, tylko jest to zaufanie, postawa ufania Bogu i Jego Słowu. Tu polecam szczególnie list do Filadelfii w trzecim rozdziale Apokalipsy. Tam jest właśnie Kościół pochwalony za to, że nie zaparł się imienia i jest wierny Słowu. Czyli zaufanie Jezusowi oznacza jednocześnie wierność Jego Słowu. Nie można powiedzieć, że ufam Jezusowi, ale lekceważę Jego Słowo. Nie? To jest po prostu kłamstwo. Dalej, już 23 werset. O, teraz...
Dalej mamy praotis, czyli skromność, pokora, cichość, albo zdolność do nieprzywiązywania zbyt wielkiej wagi do własnej ważności czy znaczenia. Tutaj można by sprawdzić zastosowanie tego słowa w drugim liście do Tymoteusza 2:25.
Drugi Tymoteusz, już szukamy. 2:25. Już czytam. Napominający z łagodnością. Rozumiem, że tu jest ta łagodność.
Tak.
Napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. No, tu kolejny werset do naszej dyskusji o diable z początku. Ale rzeczywiście po polsku jest łagodność, ale to, co powiedziałeś, to słowo niesie całkiem inny, bo łagodność to jest, że miękko, nie? Nie ostro, tylko miękko. Tak się rozumie po polsku łagodność, a tu jest bardziej nie z pozycji wywyższania się, czy nie podkreślania swego autorytetu, nie szukania swego, nie? Tak rozumiem to słowo, które opisałeś przed chwilą.
Skromność, pokora w tym sensie, że Ewangelia, którą niesiemy, nie od nas pochodzi, tylko my jesteśmy posłannikami, a autorem jest Chrystus.
Pokora chyba by było tu najbliższe. Nie łagodność, tylko pokora. No, widzicie, że takie wgryzienie się w... Oczywiście wy możecie dojść do nieco innych wniosków, ale przynajmniej próbujcie, przynajmniej szukajcie tego głębszego znaczenia, bo tłumacz, mając słowo dość bogate znaczeniowo, musi wybrać jakąś lekcję, która mu najbardziej do kontekstu pasuje, a często jest tak, że zrobi tak jeden, a reszta powtarza. Nie? Jeden da łagodność, no to wszyscy lecą łagodność. Nie?
Jest cichość,
nie? A tu pokora właśnie, nie? Że ja muszę pamiętać, że ja też jestem grzesznikiem, że ja też jestem tylko człowiekiem, że ja też się mogę mylić, ale kiedy go napominam, bo tu jest kontekst napominania, sprawdzaliśmy w liście do Tymoteusza, to muszę pamiętać, że nie napominam kogoś dlatego, że mi się tak wydaje, albo że ja sobie jakąś normę wymyśliłem, tylko ja realizuję misję od Boga. Ale muszę pamiętać, że to nie jest moja misja. Czyli nie ja wymyśliłem, nie ja jestem autorem napomnienia, ja jestem tylko narzędziem. Czyli tak bym to rozumiał, skromność, pokora. Mhm.
Jeszcze w pierwszym liście Piotra 3:15, ja będę czytał z Biblii Gdańskiej, więc to tłumaczenie może nie być takie świetne, ale bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku, o tej nadziei, która jest w was z cichością i z bojaźnią. Czyli to pierwsze słowo z cichością, można by powiedzieć z pokorą. Czyli w podobnym duchu Piotr wypowiada się, co Paweł w drugim liście.
Widać, że mamy jakichś przeciwników, którzy walczą z nami i teraz my, kiedy dyskutujemy z nimi, powinniśmy zachowywać pokorę, chyba to jest najlepsze słowo, pamiętając, że i my byliśmy kiedyś wrogami Boga, i że my nie jesteśmy jakościowo lepsi od tych ludzi. Choć dzisiaj oni reprezentują stronę ciemności, to mają taką samą szansę, jak my kiedyś daną przez Chrystusa, żeby przejść na jasną stronę mocy. Mhm. Bardzo, bardzo dziękuję ci za to, bo przynajmniej mi to bardzo poszerza, bo ta łagodność to mi tak nie pasowała, bo by to oznaczało, że zawsze musisz być miękki. No a patrzę na Chrystusa i on nie jest miękki, no. Twardy jest. Dupy skopać potrafi, nie? No to jak ja? I gdzie tu łagodność, nie? No już teraz rozumiem, no. Dzięki. To ostatnie słowo jest też oczywiście bardzo ciekawe i źle tłumaczone zwykle, no. To już jedziemy.
To, co mi się udało znaleźć, to słowo brzmi engratia i to znaczy samokontrola, opanowanie. Czyli zdolność pohamowania emocji, odruchów czy żądz.
Samokontrola to jest... Nie dał nam Bóg... Pamiętacie, to tam u Tymoteusza też jest to słowo. I tak domniemuję, że jest to samo słowo. Możemy sprawdzić, który to jest. Drugi Tymoteusz. Drugi Tymoteusz 1:7. Słucham? Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości, nie? Bo powściągliwość to znaczy taka jak stoicyzm trochę, nie? Że stoicy i epikurejcy, no, tym się różnili, że stoicy mówili, że nie należy wyrażać emocji, czyli ani się nie cieszyć, ani się nie smucić, tylko wszystko tak z boku traktować jak taki widz. No, a epikurejczycy mówią, miej serce i patrzaj w serce. Co prawda to romantycy powiedzieli, no ale mniej więcej to te dwa ze sobą takie kierunki postaw walczą tak samo. A tutaj jest troszeczkę coś innego. A, tu jest inne w Tymoteuszu?
W Tymoteuszu jest inne. Słowo jest sofronismos.
I co ono znaczy? Czyli, możesz sprawdzić tak na szybko?
Samodyscyplina.
Ale to samo. Czyli widać, że mamy dwa słowa o bardzo podobnym znaczeniu, nie?
Synonimy.
Ale zobaczcie, że oba te słowa są źle tłumaczone. Zarówno w liście do Galacjan, tu mamy, jak mamy po polsku? Wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość to bardziej z jakąś taką ostrożnością, jakimś takim ograniczaniem siebie, nie? Że coś takiego, nie? A tu to jest zwykłe, proste słowo. Samokontrola, czyli opanowanie uczuć, zmysłów i pożądań. Tak rozumiem. Okej. Dobra. Czy jeszcze chciałbyś może coś powiedzieć, co ty...
Jeszcze do tego słowa w drugim Tymoteusza to zdrowy osąd, ale to jest takie poboczne znaczenie. Samokontrola, samodyscyplina, tak mniej więcej to znaczy. No, dużo jest synonimów i właśnie cała trudność polega na tym, żeby nie pobieżnie patrzeć na te słowa, tylko właśnie zagłębić się i znaleźć niuanse, bo cała ta lista to brzmi tak, jakby cały czas o tym samym była mowa, a tak naprawdę tam jest bardzo wiele różnych aspektów tego owocu ducha.
Tak. Czyli mamy więc te przeróżne grzechy ciała czy uczynki ciała i tak jak mówiłem, szatanowi zależy tylko na tym, żebyś w jednym poległ. Nie musisz we wszystkich, nie? Tam jest lista kilkunastu rzeczy, nie musisz wszystkim, nie musisz być i pijakiem, i seksoholikiem, i jakimś tam zabójcą, zawistnikiem i tak dalej. Wystarczy jedną z tych rzeczy, że będziesz robił. A już cel diabła zostanie zrealizowany w twoim życiu, nawet jeśli jesteś chrześcijaninem. Mówię o tym, że twoje życie nie wyda owocu, będziesz szkodził ciału Chrystusa, będziesz szkodził świadectwu o Jezusie Chrystusie. Z kolei owoc ducha jest jeden, a ma wiele przejawów. I myślę, że żeby to nie popaść w jakąś przesadę, to trzeba patrzeć na Jezusa. Bo my przemieniamy się na obraz i podobieństwo Jezusa. Czyli kiedy czytamy o owocu Ducha Świętego, to musimy widzieć charakter Jezusa. Charakter Jezusa przede wszystkim poznajemy z kart Ewangelii, kiedy widzimy Jezusa opisanego w działaniu, w słowach i tak dalej. Jeszcze na koniec, tam rozmawialiśmy wcześniej o tym słowie z 5:25, że jeśli żyjemy według ducha, czy jesteśmy duchowi i według ducha, czy z duchem idźmy w szeregu. Tak przynajmniej podaje wersja interlinearna, a w naszym tłumaczeniu wersji brytyjskiej jest według ducha też postępujmy. Czy to słowo ma te konotacje militarne? Udało ci się to może sprawdzić?
Nie udało mi się potwierdzić konkretnie żadnych militarnych konotacji.
Zostawmy.
Tylko to postępowanie w zgodzie albo naśladować, to mniej więcej to znaczy. A samo to zdanie, ten czasownik jest w trybie łączącym, czyli to można by przetłumaczyć w ten sposób. Jeśli żyjemy w duchu, obyśmy również postępowali w zgodzie z duchem.
Amen. Bardzo ładnie to przetłumaczyłeś. No widzisz, ile to ciekawych rzeczy można by w życiu robić. Na przykład mógłbyś przetłumaczyć Nowy Testament na polski. Jeszcze pewnie lepiej, ale już parę tych tłumaczeń mamy, także nie możemy te takie miejsca, że tak powiem, wywołujące większe prawdopodobieństwo błędu tłumaczyć sobie na własny użytek. Zapraszam też tych z was, którzy się jeszcze wahają, jeśli chodzi o projekt Mega Kościół, jeszczeście się do nas nie zgłosili, zróbcie to proszę. Kontakt @megakościół.pl. Kontakt@megakościół.pl. W ramach tego projektu też mamy lekcje greki. Właśnieśmy rozpoczęli kolejny kurs. Także zapraszam, naszym nauczycielem jest właśnie Rafał, którego mogliście tutaj troszeczkę, próbki jego wiedzy mogliście poznać. Zaczynamy od podstaw, a potem będziemy szli coraz dalej i dalej. Oczywiście pewnie nie wszyscy, bo nie chcę przez to powiedzieć, że każdy, kto jest w naszym projekcie kościelnym, musi biegle władać greką. Nie. Wystarczy, jak się tam nauczy kilku liter, zacznie je składać w jakieś wyrazy i tak dalej. A to są tacy, którzy naprawdę pokochają ten język i myślę, że kiedyś będą i z tego jakieś doktoraty, może i tłumaczenie Nowego Testamentu też Bóg nam da. Czy ktoś chciałby jeszcze jakimś zastosowaniem z tej listy? Coś mu szczególnie się otworzyło w głowie? Chciałby się podzielić jakąś myślą przed zakończeniem? Mamy komunikatory, to proszę śmiało, korzystajcie.
Mamy głos. Tam było: jak Jan Chrzciciel, skromny, pokorny, ale niełagodny. Jezus musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Mhm.
Dzięki. Jan Chrzciciel został nazwany największym człowiekiem, bohaterem, świętym Starego Testamentu. To weźmy pod uwagę, że mamy listę bohaterów wiary, studiujemy ją w ramach listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. Ale Jezus temu człowiekowi dał najwyższe miejsce w hierarchii Starego Testamentu. Także on jest tym, można powiedzieć, takim elementem pośrednim między starym a nowym. To on jest tym, którego Bóg wybrał, żeby przygotował Jezusowi drogę. O czym zresztą Ewangelie jasno mówią. Rzeczywiście Żydzi mieli na początku trochę problem, tak między, czy to Jezus, czy Jan Chrzciciel, nie? I tak chodzili od jednego do drugiego, to w początkowych rozdziałach Ewangelii możemy to zobaczyć, że jeszcze nie wiedzieli, o co chodzi. Ten fragment, który podałeś, właśnie Jan Chrzciciel jasno mówi: ja was miałem doprowadzić do Chrystusa, a teraz ja mam się umniejszać, a Chrystus was ma być coraz piękniej widoczny. To, myślę, dobrze też odzwierciedla rolę chrześcijańskich nauczycieli w Kościele. Tak, my pokazujemy ludziom Chrystusa, my pomagamy im stawiać pierwsze kroki. Przez jakiś czas traktują nas jak takich nauczycieli wszystkiego, jak guru niekiedy, ale my mamy sami z tym obrazem walczyć i uczyć ludzi samodzielnego myślenia. Popychać ich do samodzielnego kopania w Słowie Bożym, żeby zachwycali się coraz mniej nami, a coraz bardziej Jezusem Chrystusem. Czy jeszcze jakiś głos?
Jeszcze mamy głos od pani Joli. Panie pastorze, dziękuję za te wspaniałe programy, które pan prowadzi. One trzymają mnie na duchu. Pół roku temu straciłam męża przez raka. Wiem, że on jest u Boga i nie musi już cierpieć.
Cieszę się, że się spotykamy, że każdy ze sobą niesie przeróżne bagaże i nie opowiemy ich sobie nawzajem. Chyba też nie jest to celem. To Bóg jest naszym pocieszycielem. To On zna wszystkie nasze problemy. I co więcej, Jezus Chrystus przedstawiony jest jako ten, który przeżył każde cierpienie, jakie może człowieka spotkać, za wyjątkiem grzechu. Dlatego może współczuć w każdej słabości, w każdym problemie, w każdym cierpieniu. A nie tylko współczuć, ale i dać pociechę. Czego oczywiście pani życzę, będziemy się też o to modlić. Czy jeszcze?
Dobry, witam. Mnie jeszcze tak się skojarzyło przy tej liście owocu ducha, jaka to jest potężna lista, to tak sobie pomyślałem na bieżąco i szybko, żeby życia wystarczyło, aby dojść do dobrego stanu w tej liście całej. I też taka myśl, ja dzisiaj po takiej smutnej przygodzie jestem i sobie pomyślałem, i jak to ludzie nieraz myślą, że jak się nawrócił 2-3 lata temu, to już wiecie, wszystkie rozumy i charakter zmieniony. A tutaj jest to tak potężna, tak szeroka lista, że naprawdę do końca życia wystarczy. Ja tyle, dziękuję bardzo.
Dzięki. Wielu chrześcijan myśli o sobie, że już są doskonali, a nawet nie rozumieją tej listy uczynków ciała. Dlatego też tak długo, że tak powiem, zawinęliśmy do tego portu przy wersetach 19, 20, 21, żeby troszeczkę pomóc zruszyć pychę, która cechuje współczesne pokolenie. Pychę i samozadowolenie. Naprawdę, w porównaniu z Jezusem Chrystusem i z Jego charakterem, to każdy z nas ma dużo jeszcze pracy przed sobą. Warto, by w pokorze widzieć rzeczywistość, czyli siebie samego przede wszystkim, taką, jaką ona jest. Czyli oceniać, widzieć siebie w prawdzie. Módlmy się na koniec i do jutra od rana zaczynamy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty przyszedłeś na ziemię, że Ty pokazałeś nam, kim jesteś. Mogliśmy Cię zobaczyć w ludzkim działaniu. Dokładnie nie różniłeś się od nas za wyjątkiem grzechu. Wszystkie cierpienia, wszystkie niedogodności życia na ziemi jako człowiek przeżyłeś i zademonstrowałeś, kim jesteś. Możemy się dzisiaj inspirować tym, co powiedziałeś, tym, co zrobiłeś. Możemy w mocy Twojego Ducha, którym zostaliśmy na wieki zapieczętowani na dzień sądu, możemy się zmieniać, możemy porzucać to, co złe w naszych ciałach, w naszych zachowaniach, w naszych cechach charakteru. I możemy cały czas, niezależnie ile już lat Cię znamy, możemy szlifować i zmieniać swój charakter, by się do Ciebie upodobnić. A czego nam zabraknie, to Ty obiecałeś nam dodać, kiedy będziemy już do Ciebie szli, do domu, który przygotowałeś dla nas w niebie. Niech Ci będzie chwała w naszym życiu, w życiu Kościoła Twojego na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia.